A w studiu jest gość Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister inwestycji i rozwoju jeszcze.
Tak, to ministerstwo jeszcze formalnie jest. Co prawda ono pozostanie, tylko będzie miało inną nazwę i nie będzie obejmowało budownictwa, ale poza tym to będzie prężne ministerstwo, tak jak jest dzisiaj, które zajmuje się środkami europejskimi przede wszystkim. Jest takim koordynatorem wydatkowania środków zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Także mi się wydaje, że to bardzo dobre miejsce dla młodego człowieka w rządzie.
Jako prawnik, jako młody polityk, jak pan rozumie rekonstrukcję rządu? Co ta struktura nowa ma nam powiedzieć?
Ja jestem bardzo zbudowany podejściem do budowania tego nowego gabinetu, ponieważ jakby te wszystkie zmiany widzę, że one nie mają na celu zagospodarowania jakiejś części grupy parlamentarzystów czy polityków, tylko dostosowują polityków do struktury, która miałaby sprawniej działać. I jakby taki leitmotiv jest taki, żeby rząd jeszcze sprawniej działał, żeby resortowość przecinać tam, gdziekolwiek ona się jeszcze pojawia i żeby to była sprawna maszyna do wykonywania zadań publicznych. I jak widzę te zmiany, to widzę, że to jest bardzo duża ręka pana premiera Mateusza Morawieckiego i widzę, że chce to poukładać na dobrze funkcjonujący organizm.
No może jest właśnie zgoła odwrotnie. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z panem ministrem Jerzym Kwiecińskim na przedostatniej konferencji prasowej, którą pan minister prowadził, na której się wypowiadał jako członek rządu Rzeczypospolitej i pan minister powiedział w wywiadzie na żywo dla Radia Wnet, że trochę żałuje, że to budownictwo odchodzi z jego resortu, że to udało się zżyć, że ta machina zaczęła w końcu funkcjonować. Może jest tak, że po prostu zabrakło ministra Kwiecińskiego, to i ministerstwo się likwiduje.
Znaczy ministerstwo się absolutnie nie likwiduje, bo ja przypomnę jeszcze raz, obejmowanie swoim zakresem działania całości środków europejskich to jest gigantyczny przedmiot, tym bardziej, że rysuje się nowa perspektywa, która będzie miała co najmniej kilkadziesiąt miliardów złotych, które będą dystrybuowane przez ministerstwo zarządzania funduszami. Na ten moment taka jest robocza nazwa.
Jeszcze trzeba będzie wywalczyć, o nią walczył kuluarowo, zabiegał minister Jerzy Kwieciński, osoba, wszyscy to podkreślają, więc i mi wypada jako dziennikarzowi to powiedzieć, bardzo uznana także w Brukseli, osoba, którą Oettinger zapraszał na prywatne spotkania, zdaje się jedyny polityk z naszego regionu, który jeździł do prywatnej willi komisarza do spraw budżetu, już ustępującego komisarza, i tam przy bawarskim piwie rozmawiał nad kształtem nowego budżetu. Teraz takiej osoby w rządzie zabraknie.
No to jest wyłącznie decyzja pana ministra, bo wszyscy byli zainteresowani tym, że pan minister był w rządzie, natomiast on, to jego decyzja, że odchodzi. Ja oczywiście tak samo go oceniam, to znaczy jakby kompetencje i zaangażowanie, ilość obowiązków, które wykonywał świetnie, jest imponująca. Natomiast musimy też dać prawo człowiekowi do wyboru miejsca pracy i do wyboru zaangażowania swojego, kształtowania swojej kariery zawodowej. I tutaj mi się wydaje, że tyle lat też pan minister był, że jakby dobrze się przysłużył tym interesom Polski.
Zostaje minister, które będzie zarządzać środkami europejskimi. Pan minister dalej będzie tam pracował?
To bardzo dobre pytanie, ponieważ decyzja leży w rękach tutaj pana premiera. Ja czekam spokojnie na decyzję, bez względu na to, jak ona będzie, oczywiście się podporządkuje.
A kiedy ona będzie? To wy już panowie jako posłowie, jako wiceministrowie wiecie, kiedy pan premier powie, ta a ta osoba będzie takim a takim wiceministrem?
Nie, no ja takiej wiedzy dokładnie nie mam. Możemy taki mniej więcej horyzont sobie pokazywać, że to będzie mniej więcej 2 tygodnie, ale szczegółowej daty nie znam. To też wymaga różnych negocjacji, różnych rozmów. No rzeczywiście moja sytuacja jest o tyle w zawieszeniu, że rzeczy, które się zajmowałem dzisiaj, będą w dwóch resortach, bo ja jeszcze zajmowałem się planowaniem przestrzennym, przygotowaliśmy ustawę nową o planowaniu przestrzennym i to jest dziedzina, która przechodzi do Ministerstwa Rozwoju. Natomiast te podstawowe zadania dotyczące nadzoru chociażby nad regionalnymi programami operacyjnymi zostają w Ministerstwie Zarządzania Należnościami.
A pan minister się nie rozerwie.
Na coś trzeba się tutaj zdecydować, ale tu decyzja rzeczywiście w rękach pana premiera.
A jak pan rozumie sytuację w polskim Sejmie? Mam na myśli tą dyskusję wokół projektu, który złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, który znosi 30-krotność składek na ZUS, mimo że limitu, od którego są odprowadzane składki na ZUS, mimo że tego miało nie być przed wyborami, przynajmniej tak wszyscy mówili.
Znaczy, ja trochę jakby unikam takiego rozmawiania o tak poważnych rzeczach jak ta w ramach jakiegoś sporu politycznego. Bardziej merytorycznie oceniam tę sprawę i ja sam dokonałem takiej analizy, jak to wygląda w ogóle w innych krajach i jak ten system podatkowy jest ułożony w zakresie tych rozwiązań. I muszę panowie, że dominujące rozwiązanie, jakie jest w Europie, to jest takie, że po pierwsze, oczywiście nie ma takiego limitu 30-krotności, jeśli chodzi o składki. Po drugie, jest kolejny próg podatkowy, który jest na poziomie 40-50%, jeśli chodzi o PIT i jest sporo wyższa kwota wolna od podatku. Tak są ukształtowane w większości systemy podatkowe, jeśli chodzi o PIT i składki z ubezpieczeń społecznych.
Tylko, że przed wyborami Radosław Fogel, czyli wasz wicerzecznik, mówił, że to w zasadzie już jest sprawa załatwiona i że tego zniesienia nie będzie, że osoby bogatsze będą mogły być spokojne, że ich pensje nie będą uszczuplone o te dodatkowe wpływy do ZUS-u.
No ale to nie możemy jakby rozpatrywać to w kontekście uszczuplenia, bo proszę zwrócić uwagę na to, że mi się wydaje, że osoby, które dzisiaj zarabiają dość dobrze, bo to dotyczy tych osób, one też...
30-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, no to będzie około 150 tysięcy rocznie.
Też by sobie życzyły tego, żeby kiedyś nie być zaskoczonym bardzo niską emeryturą. I jeżeli my dzisiaj podejmujemy decyzję o tym, że wprowadzamy, znosimy ten limit 30-krotności, to się oczywiście przełoży na ich emerytury w przyszłości, więc ta gra nie jest zero-jedynkowa, że coś się zabiera, tylko że to jest przyszłościowe myślenie o klasie średniej, która dzisiaj zarabia dobrze, ale te składki ma ograniczone i w związku z tym te emerytury będzie miała bardzo niskie.
Rząd dzisiaj także przyjął projekt, który zakłada podniesienie akcyzy na tytoń i na alkohol o 10%. To wszystko pokazuje, że państwo chcecie albo mieć rzeczywiście budżet zbilansowany, albo idzie tak głębokie spowolnienie, że już teraz uszczelniacie budżet i szukacie nowych środków do kasy państwowej.
Znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że niektóre decyzje i zmiany nie wynikają na wprost z tego, że budżet ma problemy ze spięciem albo że my nie mamy na finansowanie jakichś zadań. To jest absolutnie nie tak. Tu wiele zadań jest podejmowanych, ale żeby uzdrowić pewnego rodzaju system i wprowadzić pewnego rodzaju sprawiedliwość, uczciwość, że wprowadzamy pewną regułę, że tak powinno być bez względu na konsekwencje finansowe. Bo proszę zwrócić uwagę na to. Na przykład projekt likwidujący OFE przekształcający w IKE. No przecież gdybyśmy tej reformy nie przeprowadzali, to w wyniku tak zwanego suwaka byśmy większość tych środków przenieśli do ZUS-u. One by się same przeniosły na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w skali rocznej po kilkanaście miliardów nawet. I mielibyśmy w budżecie dużo więcej środków, niż będziemy mieli w sytuacji, w której tą reformę przeprowadzimy. To znaczy przekażemy środki Polakom. Ale my to robimy nie dlatego, że zyskamy coś na tym, tu wręcz przeciwnie, jak pokazuje, stracimy. Tylko rzecz w tym, żeby porządkować system i żeby państwo funkcjonowało sprawnie i żeby rzeczy, które były postawione na głowie w jakimś czasie, w jakimś momencie, no za naszych poprzedników w tym przypadku, były postawione znów na nogi. I w tym jest rzecz i nie upatrywałbym w każdym rozwiązaniu jakby ochoty na fiskalne wzmocnienie budżetu, bo nie zawsze kierują nami takie cele.
W tej ustawie pokazano, że to będzie ponad 5 miliardów złotych. To zniesienie 30-krotności składek na ZUS, likwidację limitu. Jarosław Gowin dzisiaj dla PAP-u powiedział, w tej sprawie nie może być żadnej wątpliwości, jak zagłosujemy. Oczywiście mówiąc, że będą przeciwko temu projektowi. Mamy projekt, który składają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wobec którego wasz koalicjant mówi weto. Ja za tym i moi posłowie nie zagłosujemy.
Ja myślę, że to wymaga negocjacji i rozmów i ostatecznie myślę, że dojdziemy do porozumienia. Być może będą jeszcze potrzebne jakieś zmiany w tym projekcie, ale na szczęście dyskusja trwa między ludźmi dorosłymi i dość odpowiedzialnymi.
Tylko, że trwa publicznie, trwa już w mediach i do tego trwa już nie za kolorami nad projektem, którego nie ma, tylko trwa wobec projektu, który państwo zgłosili. Czy ktoś tu licytuje i pytanie, kto licytuje ponad swoją wagę?
Panie redaktorze, mi się wydaje, że jakby jako opinia publiczna, jako pan redaktor i też Polacy, no, życzyliby sobie tego, żeby tego rodzaju rzeczy były przedmiotem dyskusji publicznej, a nie jakichś kulturowych rozgrywek. Więc ja tylko się z tego cieszę, że taka dyskusja istnieje i pokazujemy też, która partia, na które elementy kładzie nacisk i ostatecznie dojdzie do jakiegoś kompromisu.
Tylko czy
pan
cały czas
premier Jarosław Gowin jest bardzo odpowiedzialną osobą i wie, że...
Biało-czerwoną drużyną.
Tak,
czy ale już jesteście dwiema drużynami albo trzema drużynami.
Ale czy biało-czerwona drużyna oznacza, że musimy tak samo wyglądać i to samo mówić?
Tylko, że jak na boisku jeden biegnie w lewo, a drugi w prawo, albo jeden podaje piłkę do przodu, a drugi się cofa, to trudno się gra.
nie zawsze idealnie idzie gra, ale ostatecznie liczy się to, kto wygrywa i różne strategie na pierwszy rzut oka mogą być ze sobą sprzeczne, a ostatecznie okazuje się, że one wygrywają.
A to jest jakaś
proszę
strategia, że macie dobrą i złą twarz, macie twarz liberalną pana premiera Gowina, no i twarz bardziej społeczną, w tym wypadku pana posła Horały, bo to on ten projekt zgłosił. Jakkolwiek nie wiem, czy kwestia społeczna pasuje, czy twarz socjalna pasuje do pana posła Horały, to już inna sprawa.
Ja jestem przekonany, że będziemy się docierać i rozmawiać. To, że to dzieje się publicznie, nic złego w tym nie widzę i ostatecznie uważam, że poprzemy ten projekt wszyscy razem w Zjednoczonej Prawicy, bo wiemy, że jest dużą niesprawiedliwością, że z jednej strony nie pobiera się składek w stosunku do najbiedniejszych od całego wynagrodzenia, od najbogatszych tylko w części, a potem jednocześnie jakby słyszymy zarzuty, że te emerytury ich są zbyt niskie, więc to rzeczywiście trzeba uporządkować, bo takich rozwiązań w Europie nie ma. To rozwiązanie jest absolutnym reliktem. Ja jestem przekonany, że jakby dojdzie ta informacja do wszystkich, że system podatkowy jest standaryzowany, to znaczy bardzo podobne rozwiązania działają w bardzo podobnych środowiskach i akurat to rozwiązanie jest niespotykane, więc musimy z niego zrezygnować i robimy to dla dobra, dla czystości sprawy, dla pewnej uczciwości. Pan płaci składkę od całości wynagrodzenia i każdy tak powinien płacić.
No, wyobraża pan sobie taką sytuację, że ta ustawa przechodzi głosami PiS-u, Solidarnej Polski i PSL-u na przykład, a przeciwko głosuje partia Porozumienie, czyli partia Jarosława Gowina.
Wszystko można sobie wyobrazić i jakby ja takie horyzonty też mam, żeby taki scenariusz przewidywać, ale wydaje mi się, że naprawdę myśmy mieli sporo kwestii spornych. Ja pamiętam sam osobiście, gdzie przedstawiłem ustawę o aptekach, tak jakby w cudzysłowie rzecz biorąc i ja pamiętam, że wtedy pan premier Jarosław Gowin też był przeciwny.
Ustawa.
Też był przeciwny, ale ostatecznie udało się porozumieć. Ostatecznie udało się porozumieć i wyszło bardzo dobrze. I
w tym wypadku będzie tak samo, że Jarosław Gowin zagłosuje za waszym rozwiązaniem, za rozwiązaniem Prawa i Sprawiedliwości?
Być może za tym rozwiązaniem, być może ono lekko zostanie zmodyfikowane, ale jestem przekonany, że my ostatecznie będziemy mieli wspólny głos w tej sprawie.
Dzisiaj Piotr Müller, rzecznik rządu, powiedział, że najprawdopodobniej exposé zostanie wygłoszone we wtorek rano, potrwa około godziny, będzie zawierać wizję Polski nie tylko na najbliższe 4 lata, ale także na szerszą perspektywę czasową, powiedział rzecznik rządu, na co pan liczy jako lider, poseł, który z Prawa i Sprawiedliwości uzyskał najwięcej głosów w Łodzi, jako młody polityk, co powinien powiedzieć premier Mateusz Morawiecki, żeby pana przekonać?
Mi bardzo zależy na tych elementach gospodarczych. Bardzo mi zależy na tym, żeby elementy rozwojowe, te, którym też się zajmuję w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, miały swoje mocne akcenty. I jestem przekonany, bo premier bardzo podobnie myśli. On wywodzi się rzeczywiście z biznesu i on ma takie podejście bardzo pragmatyczne, ale też ułatwiania funkcjonowania przedsiębiorcom, ułatwiania funkcjonowania całego obrotu gospodarczego. Jestem przekonany, że my w tej kadencji właśnie na to postawimy. I myślę, że tych elementów rozwojowych będzie na tyle dużo, że zaspokoi to wszystkich tych, którzy chcą Polskę widzieć w perspektywie 10 lat jako poważnego konkurenta Niemiec na arenie europejskiej.
Dla polityków 30-40-letnich Mateusz Morawiecki jest liderem, jest idolem politycznym?
Mamy lidera Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego i to jest absolutnie bezsprzeczne. Natomiast na tym poziomie rządowym i wyznaczanie takich jakby technicznych kierunków działania i kierowania rządem, to rzeczywiście jakby umiejętność zarządzania i umiejętność kierowania zespołem w postaci tutaj Rady Ministrów jest imponująca i myślę, że wielu za wzór pana premiera sobie stawia, bo to jest tak naprawdę nowa jakość w polityce, jeśli chodzi o to, tą kwestie kompetencji zarządczych i myślę, że tutaj wiele osób mogłoby się uczyć.
Te kompetencje zarządce się przełożą na kompetencje polityczne?
No one, mi się wydaje, że to jedno idzie w parze z drugim i te kompetencje również rosną i cały czas są budowane. Natomiast jest tutaj dość jasny podział. Prezes Jarosław Kaczyński kieruje Prawem i Sprawiedliwością. Zajmuje się strategicznymi, dużymi rzeczami. Jego przywództwo jest tu absolutnie bezsprzeczne. Natomiast pragmatyka i codzienność rządzenia jest pozostawiona panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i on w tej roli naprawdę pokazuje się z jak najlepszej strony.
plotka, która była tak natarczywa, że aż chyba jest w niej jakieś ziarno prawdy, a mówiące o tym, że było zastrzeżenie, żeby to nie premier Mateusz Morawiecki kontynuował swoją misję, tylko ktoś inny, Mariusz Błaszczak albo sam prezes Jarosław Kaczyński. Pan sobie wyobraża, żeby na czele rządu stanął ktoś inny, na czele rządu Prawa i Sprawiedliwości był ktoś inny niż Mateusz Morawiecki?
Nie, ja absolutnie sobie tego nie wyobrażam, bo jakby trzeba oceniać pewne skutki i fakty. I fakty są takie, że rządzenie w dużej mierze przez pana premiera Mateusza Morawieckiego ostatecznie doprowadziło do ponownego wyboru Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję, co jak przyjmiemy jeszcze wynik, który uzyskaliśmy, jest niewątpliwie sukcesem, więc nie zmienia się wygranych, więc absolutnie takiego wariantu nie widzę. Prezes Jarosław Kaczyński zresztą zawsze powtarzał, że nie jest obecnie zainteresowany przewodzić rządowi, więc premier Morawiecki jest absolutnym i pewnym kandydatem.
We wtorek odbyło się zaprzysiężenie nowych posłów. To będzie inna kadencja, jest Konfederacja, jest Lewica. Jak będziecie grać z tą prawą stroną i lewą stroną, która się pojawiła nagle w tym Sejmie?
Właśnie mam wrażenie, że Lewica z Konfederacją będą sobie grać i może i dobrze, żeby zajęli się sami sobą, natomiast my będziemy rządzić i będziemy podejmowali inicjatywy, co do których zobowiązaliśmy się wobec Polaków. Natomiast widzę dużą ideologizację, czyli rozmawianie o ideologii, która się w żaden sposób na rozwiązywanie problemu Polaków nie przenosi i tym zdaje się, że Konfederacja i Lewica będzie się zajmowała, więc może niech oni się zajmą tymi skrajnymi poglądami na prawicy i na lewicy, a my będziemy zajmowali się problemami Polaków, bo oni to docenili, bo myśmy tym się zajmowali przez całą ostatnią kadencję.
A kwestie idei, kwestia ochrony życia, to już ostatni temat, kwestie fundamentalne, które kiedyś były ważne, albo może cały czas są ważne dla Prawa i Sprawiedliwości, to już oddacie Konfederacji, czy to będziecie trzymać jakieś własne postulaty?
No u nas w większości parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są za ochroną życia i myślę, że w większości poparliby projekt, który by te przepisy antyaborcyjne zaostrzał i ja tu nie mam najmniejszej wątpliwości. Druga rzecz natomiast to jest pewnego rodzaju pragmatyka i świadomość tego, że dzisiaj dotknięcie tego kompromisu aborcyjnego spowoduje, że w perspektywie 10 lat ona zostanie dotknięta również przez inne siły liberalno-lewicowe, które tak zdemolują tą ustawę, że będzie nam ciężko żyć w kraju, w której przepisy będą aż tak liberalne. Więc pragmatyka to jedno, a rzeczywiście poglądy i podejście do tej sprawy drugie. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że u nas w Prawie i Sprawiedliwości większość jest pro-lifeowców po prostu.
Jako lider, no tak przynajmniej wynika z wyników wyborów PiS-u w Łodzi, jako najbardziej popularny polityk Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi.
Nie jestem liderem Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi.
Ale najbardziej popularnym posłem i jak najbardziej pan minister jest i to potwierdzają wyniki wyborów, nie ma co.
Najwyższą funkcją, pozycją polityczną, siłą polityczną jest pan premier Piotr Gliński i tu nie mam najmniejszych wątpliwości.
Bardziej iść w stronę PSL-u czy w stronę Konfederacji? Gdzie poszerzać bazę wyborców, gdzie jest wam bliżej, w którym kierunku powinna dryfować Zjednoczona Prawica?
Mam nadzieję, że płynąć, a nie dryfować. Natomiast ja uważam, że Konfederacja ma poglądy, które są jakby nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Jeżeli tam się mówi o lepszej współpracy z Rosją, jeżeli tam się mówi o wyjściu z Unii Europejskiej, jeżeli tam się mówi o naprawdę zupełnie absurdalnych rzeczach, które są sprzeczne z prawem europejskim, to tam nie ma pola do przejmowania tych poglądów, bo to jest skrajność skrajności i w życiu nikt by poglądów, które oni głoszą, nikt nie wprowadził.
Czyli tutaj tama, a wobec PSL-u szansa współpracy czy podbierania elektoratu?
Pokazywania ich wyborcom, że oni są pewnego rodzaju gwarantami rzeczy, które tylko my możemy wprowadzić, więc jeżeli ktoś dzisiaj mówi na przykład o emeryturze bez podatku, to trzeba wiedzieć, że rządząc 8 lat, oni waloryzowali emerytury o 5 zł, więc gwarantem podniesienia emerytur, czyli tego, co głoszą, jest Prawo i Sprawiedliwość, które realnie to robi.
Ale jeżeli płynąć, to do centrum.
Płynąć w mojej ocenie to do centrum, nie patrzeć na skrajności i, że tak powiem, polityczne dziwactwa, które w tej Konfederacji się mieszczą.
Powiedział Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister inwestycji i rozwoju cały czas. Zobaczymy, czy wiceminister, a jeśli tak, to w jakim ministerstwie i o jakiej nazwie był państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
16:22 na zegarach. No to co, my teraz